Świat młodych.
Zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu Hubert Cierpich, przewodniczący Rady Młodzieży Rzeszowa. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dodam, że uczeń Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie, klasa piąta. Brzmi poważnie.
No dokładnie, maturalne.
Jak się z tym masz?
Dobrze, bardzo dobrze nawet. Jeszcze przede mną stoi drugi egzamin zawodowy, drugiej kwalifikacji.
Czyli grubo.
Grubo.
Ale mam nadzieję, że doceniłeś, że nie zapytałam, jak tam w szkole? Chociaż poniekąd.
No taka już godzina, że raczej o szkole to już się nie myśli, wiadomo, tak. Ale w każdym razie godzina i szkoła to tak średnio w tym okresie, jak już ciemno, już tak się bardziej do, już nie do książek.
Nie, to tak, życie inne się wtedy prowadzi.
Oczywiście.
Chociaż wiesz o tym, że o szkole też będziemy rozmawiać.
Mam świadomość.
Bo przecież wasza działalność także ze szkołą jest związana, ale pozwól, że przytoczę to zdanie, które znajduje się na waszym Facebooku Rady Młodzieży Rzeszowa. Rada Młodzieży Rzeszowa jest samorządowym organem doradczym oraz głosem reprezentującym młode pokolenie. Czy twoim zdaniem ten głos jest słyszany i słyszalny?
Tak, ten głos jest słyszany i jest słyszalny między innymi za sprawą naszych działań, jakie prowadzimy jako Rada Młodzieży. Mieliśmy taką szybką akcję reakcji, czyli między innymi to, jak podczas wykładu z profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, z panem profesorem Zbigniewem Lasocikiem, organizowaliśmy wykłady na temat handlu ludźmi i podczas tych wykładów dowiedzieliśmy się, jak wygląda ten handel ludźmi dzisiaj. I konkluzją tego i reakcją na to, co przekazał nam profesor Lasocik, były niedawno odbyte warsztaty z samoobrony, które jako Rada Młodzieży przeprowadziliśmy i przeszkoliliśmy naprawdę około setki uczniów rzeszowskich szkół już dzisiaj właśnie o tym, jak bronić się i to skutecznie się bronić. Oczywiście były to w większości kobiety, ale naprawdę handel ludźmi dzisiaj i to, w jaki sposób my jako Rada chcemy uczynić tych młodych ludzi bardziej świadomych, jest naprawdę ogromne.
Bo te warsztaty samoobrony to była właśnie wasza inicjatywa, to był wasz pomysł, to wy uznaliście, że to jest coś, co jest młodym ludziom potrzebne.
Tak, my to... Nasza wiceprzewodnicząca Aleksandra Czarnota, której dzisiaj niestety ze mną nie ma, właśnie wyszła z taką inicjatywą, że zrobiliśmy ten wykład o handlu ludźmi. Nie, my nie możemy stać i patrzeć się na to, jak jest tak łatwo. Zabrać kogoś z dworca kolejowego, na przykład w Przemyślu, kiedy tam tych uchodźców z Ukrainy było naprawdę bardzo wielu. I stwierdziliśmy, że my musimy przynajmniej naszym rzeszowskim dziewczynom, rzeszowskim chłopakom z rzeszowskich szkół pokazać, jak się skutecznie bronić przed takimi właśnie dziwnymi występkami, które mogą się gdzieś w społeczeństwie pokazać, jak się bronić, jak zareagować i przede wszystkim, gdzie zadzwonić. Jak do kogo pójść z pomocą, jeśli takie coś mogłoby mieć miejsce. Dlatego między innymi te warsztaty z samoobrony organizowaliśmy w 6. liceum na ulicy Towarnickiego oraz właśnie w naszym CMR-ze na ulicy Osmeckiego.
I to było bardzo ważne przedsięwzięcie, ale planujecie także kolejne, bardzo istotne, chociażby warsztaty z psychologiem pod tytułem Siła umysłu. Wiem, że niezwykle ważna dla was jest ta kondycja, dobra kondycja psychiczna młodych ludzi.
Tak, no widzimy, co się dzieje. Jesteśmy młodymi ludźmi. Wszyscy, którzy jesteśmy w Radzie Młodzieży, czynnymi radnymi, mamy czynny mandat radnego, jesteśmy uczniami rzeszowskich szkół. I my po prostu widzimy, jak wygląda ta sytuacja w rzeszowskich szkołach. Między innymi na niedawnej konferencji, na której mieliśmy okazję być.
Spotkaliśmy się tam wtedy.
Tak, oczywiście. I wtedy właśnie zobaczyliśmy, jak to wygląda ze strony samorządowców. Ze strony samorządowców...
Ja tylko dodam, że tytuł konferencji brzmiał Podkarpackie przeciw depresji.
Tak, i tutaj samorządowcy wyszli z inicjatywą, żeby podpisać takie alianse przeciwko depresji. Co mi i koleżance, która organizuje właśnie te wykłady psychologiczne, to będzie już 2 grudnia, właśnie przyszło nam do głowy, że musimy tam na tą konferencję pójść. I poszliśmy. I my powiedzieliśmy...
Wiktoria Rząsa, pozdrawiamy.
Tak, Wiktoria Rząsa, dokładnie. My rozmawialiśmy o tym, co jest złego w systemie edukacji, dlaczego jest tak duże zapotrzebowanie na psychologów i psychiatrów właśnie dla młodzieży szkolnej. Dlaczego mamy takie problemy psychiczne? My to wiemy z racji tego, że organizujemy kongresy jako Rada Młodzieży, pytamy młodych ludzi i my przede wszystkim jesteśmy młodymi ludźmi, wiemy, jak ten system edukacji wygląda, bo my jesteśmy tymi beneficjentami tego całego systemu.
Wasze wypowiedzi bardzo poruszyły odbiorców. Masz tę świadomość. Zresztą słyszałeś i widziałeś, co się
działo. Mam tę świadomość, tak, bo tutaj bardzo poruszaliśmy takie tematy dość nurtujące, między innymi jak dzienniki elektroniczne, które spędzają sens powiek nie tylko i wyłącznie uczniom, ale i nauczycielom i przede wszystkim też rodzicom. Mamy tutaj, poruszaliśmy tematy dzienników elektronicznych, poruszaliśmy tematy między innymi dostępności do psychologów w szkole. Tutaj na samym początku tej rozmowy podała pani dane, że na jednego ucznia przepada 785 uczniów na jednego psychologa.
I na jednego psychologa, tak.
Tak, przepada tylu uczniów. No, w rzeszowskich szkołach jest ten obraz zmniejszony, bo na jednego psychologa przepada około 500 uczniów. Więc i tak Rzeszów bardzo dobrze się z tego wywiązał.
Ale to i tak jest młodych ludzi.
Armia młodych ludzi. To jak im pomóc? Jak im pomóc? Nauczyciele też nie mają często odpowiedniego przeszkolenia w tym, żeby wyhaczyć, złapać takiego kogoś, kto może mieć problem psychiczny. Oni to widzą, bo można nawet nie widać tego problemu psychicznego bezpośrednio na młodym człowieku, na jego twarzy, w jego oczach czy na jego uśmiechu, ale widać po jego zaangażowaniu w lekcje, jeśli wcześniej był aktywny, a teraz jest mniej. Może to sygnalizować na jakiś problem. Nauczyciele też nie mają tego przeszkolenia, żeby to wyhaczyć, a przede wszystkim nie mają czasu.
Też zwróciłeś uwagę, że sami nauczyciele borykają się z wieloma problemami, także psychicznymi, także z kryzysami psychicznymi.
Tak, oczywiście. Słuchajcie państwo, no to niestety to wygląda w ten sposób, że jak my jako uczniowie mamy problem psychiczny, to ten problem psychiczny nie bierze się znikąd. On musiał być na nas jakoś przekazany. Choroba psychiczna nie jest chorobą zakaźną. Ale jeśli do nas się nikt nie uśmiecha przez cały dzień, to też my się do nikogo nie będziemy uśmiechać. Dlatego też to ważne jest to, żebyśmy my mieli mądrych mentorów, mądrych dorosłych, którzy będą nam uśmiech przekazywać i my też będziemy weselsi. Nawet idziemy przez ulicę, uśmiechnijmy się do kogoś, kto idzie koło nas, on też się do nas uśmiechnie i od razu ten dzień staje się bardziej wesoły, chociaż będzie deszcz padał i będziemy szli pod parasolkami.
I tak wyczułam, że ogromne wrażenie na wszystkich zrobiły twoje słowa, kiedy powiedziałeś, że bardzo potrzebujecie wy młodzi mądrych dorosłych, zaczynając od mądrych rodziców.
Tak, mądry rodzic to nie jest taki, który przyjdzie do domu, gotuje dziecku obiad, da mu telefon albo powie idź się uczyć. Tylko młody dorosły to jest taki, który da dziecku obiad, nie da mu telefonu, siądzie z nim przy lekcjach i z nim porozmawia. Bo to powiedział pan wicekurator wtedy na naszej konferencji i również wspomniał o tym pan starosta Leski. Powiedzieli oni o tym, że mamy taki kryzys rodziny, że nie rozmawiamy ze sobą. Oduczyliśmy się rozmowy i jedyne co robimy to zamykamy się w świecie elektronicznym. Nie jest to dobre. Nie rozmawiamy o swoich problemach, to o tych problemach nie wiemy i nie wiemy jak sobie pomóc. I to jest naprawdę straszne, że jeśli ja powiedziałem na konferencji właśnie o tych problemach psychicznych wśród młodych ludzi, że one są uwarunkowane mądrymi dorosłymi, no to naprawdę fala komentarzy ruszyła na temat właśnie internetu i tego, jak szkodzą nam nawet te telefony, ponieważ skracają nam możliwość rozmawiania z kimkolwiek.
Dodajmy, że to nie tylko młodzi ludzie mają telefon w ręce, dorośli także.
No oczywiście, dorośli też mają ten telefon, więc jeśli my się zamkniemy w swojej komórce, to jak wejdziemy do kogoś?
My mamy przy sobie komórki, ale w nie teraz nie patrzymy, bo patrzymy sobie w oczy i rozmawiamy. I za moment do tej rozmowy wrócimy.
Świat młodych.
Hubert Cierpich, przewodniczący Rady Młodzieży Rzeszowa, gości w naszym studiu. To kontynuując ten wątek zdrowia psychicznego, porozmawiajmy o warsztatach z psychologiem pod hasłem Siła Umysłu. Planujecie te warsztaty?
Tak, planujemy je i będą one miały miejsce 2 września.
Grudnia. My mówimy tak, wróć!
2 grudnia. W każdym razie będziemy je organizować w Centrum Młodzieży na osiedlu Baranówka. W Urban Labie, pomyliłem.
Czyli zaraz
Urban
blisko Labie, koło
zaraz
radia,
koło
na
nas,
3 maja.
W każdym razie będziemy na tych warsztatach omawiać, jak działać sobie ze stresem w szkole. Między innymi na tych warsztatach pojawi się sportowiec, którego imienia nie podam, z racji tego, że jest to wielka tajemnica. Mianowicie będziemy rozmawiać o tym, jak sobie radzić ze stresem w szkole i będziemy też opowiadać, będzie ten sportowiec mówił też nam o tym, jak on sobie radzi ze stresem przed pójściem i zagraniem w jakąś dyscyplinę sportu. Będzie nam opowiadał o tym, jak sobie z tym poradzić, żeby żeby sobie później nie utrudniać gdzieś tam na boisku, prawda? Dlatego te warsztaty też będą o tym mówić, jak sobie radzić z tym stresem.
Tak, żeby ten stres nas nie zżerał, mówiąc wprost, nie paraliżował, prawda?
Tak, oczywiście, bo to bardzo często też jest taki stres przed wystąpieniami publicznymi. Nie? Udało mi się to przełamać. W każdym razie,
znakomicie sobie radzisz.
W każdym razie udało mi się to przełamać i bardzo ciężko to było zrobić. Na samym początku miałem opory, ale jak już to wszedłem i przekroczyłem te granice, od tamtej pory naprawdę nie mam żadnych oporów przed wystąpieniami publicznymi.
W wystąpieniach publicznych najważniejsze są wystąpienia publiczne, czyli żeby próbować, próbować i próbować.
Oczywiście. Składać przynajmniej poprawnie zdania.
Prawda? Na początku różnie to wychodzi.
Oczywiście.
To opowiedz jeszcze o tym stresie w szkole. Skąd wam się wziął ten temat? Czy to było tak, że sami na to wpadliście, czy otrzymywaliście też takie sygnały od uczniów?
Ogólnie rzecz ujmując, my, z racji tego, że jesteśmy uczniami, my widzimy też, jak wygląda ten stres w szkole, ale również dostajemy te sygnały od uczniów, bo jeśli nas to dotyka, mogą to być wyjątki, ale jeśli my dostajemy informacje podczas naszych ankiet, które przeprowadzamy, jaki jest najczęstszy czynnik, który utrudnia ci naukę poza domem i w szkole i przekazują na stres, na presję społeczeństwa, to jest rzeczywiście jest z tym jakiś problem, dlatego musimy też działać. My musimy wyjść z inicjatywą, aby coś takiego pokonać.
Ale wiesz, to jest bardzo istotne, żeby o tym głośno mówić, bo ktoś, kto nas teraz słucha, może sobie pomyśleć, a czym tam oni się stresują? Cóż ci młodzi mają na głowie? Tylko nauka, szkoła i nic więcej ich nie obchodzi.
Rzeczywiście, jakby to tak miało wyglądać, to by naprawdę było wspaniale, jeśli to by tylko była nauka i szkoła. Wiadomo, młodzi ludzie też mają różne pasje, ale mamy też taką tendencję ostatnio do tego, że bardzo patrzymy na swój wygląd, bardzo patrzymy na wygląd innych poprzez media społecznościowe.
Cały świat tak ma.
Tak, i mamy wypaczony obraz idealnej sylwetki ciała mężczyzny albo kobiety. Mamy też bardzo wypaczony obraz tego, jak powinno wyglądać życie, bo widzimy tych wszystkich influencerów, którzy tam gdzieś się przewijają.
Na wakacjach w ciepłych krajach,
Bogaty dom, piesek, jakiś nieduży, prawda? W każdym razie widzimy ten inny obraz rzeczywistości i przerzucamy to na swój obraz, jak wygląda nasze życie.
Nie? Czyli idziemy, porównujemy się.
Porównujemy się, tak. I to porównywanie jest zgubne przede wszystkim. Ale jak tak tutaj czasami też rozmawiamy, to zdarzają się wyjątki, prawda? Że mamy takich ludzi, którzy sobie potrafią radzić z tym stresem i potrafią sobie się odciąć od tego wszystkiego, nie używać telefonów. Oni najczęściej idą, tak jak tutaj opowiadała pani, idą biegać.
Albo tańczyć,
Albo
prawda? Ty, gdzie chodzisz?
A ja biorę lornetkę, idę i mnie nie ma, prawda? Telefon wyłączam i ja patrzę sobie, jak te stworzenia latające pięknie wyglądają na niebie, prawda? Albo gdzieś tam na jakichś liniach wysokiego napięcia, czy tam gdzieś śpiewają. W każdym razie to jest naprawdę takie, trzeba umieć się odciąć od tego wszystkiego, tego natłoku, tych wszystkich
czyli
pojedynczych.
Od nauki, od sprawdzianów, od wymagań różnych osób wobec nas, od tych oczekiwań, od tworzenia własnego wizerunku w swojej głowie, od też oczekiwań od samej siebie, samego siebie.
Tak, oczywiście, bo są takie dwa czynniki, których my jako młodzież no nie możemy tego zwalczyć. Między innymi to jest czynnik taki, jaki nam przekazują z góry. Kiedyś były takie różnego rodzaju ilustracje w mediach społecznościowych, gdzie mamy dyrektora, który krzyczy na kierownika, kierownik krzyczy na pracownika, a pracownik później krzyczy na klienta, który stoi i z nim rozmawia. Tu jest podobnie. Jeśli mamy presję z góry i pamiętam dobrze, jaki był aplauz na tej naszej konferencji, kiedy powiedzieliśmy o rankingach,
tak,
o rankingozie, o tym, że rankingi zabijają nauczycieli, ponieważ dyrektorzy bardzo mocno prą do tego, aby te rankingi były jak najwyżej, jak najwyżej, jak najwyżej, jak najwyżej, jak najwyżej, a to się odbija później kosztem nauczycieli, którzy mają coraz więcej sprawdzianów, bo muszą uczniów zmusić do tego, żeby oni się uczyli, żeby później zdać z klasy do klasy, a uczniowie muszą tylko co siedzieć i się uczyć. Ale dodatkowo tym drugim czynnikiem jest to, my nie umiemy odpoczywać. Nasz wzrok, patrząc w komórkę, męczy się non-stop. Męczy się non-stop.
Nie odpoczywasz przy scrollowaniu?
Nie odpoczywam przy scrollowaniu. Ja odpoczywam, jak jest ciemno najczęściej i nie mam telefonu przy sobie. Albo wiadomo, idę w te pola i patrzę w te ptaki, bo przynajmniej nie mam tego telefonu przy sobie. Fakt faktem, zauważę jakiegoś ptaka. Czasami może mi się zechce zrobić zdjęcie, ale na przykład jak nie wiem, co to jest, to wyszukuję u wujka Google, co to może być, prawda? Takie rzeczy są na przykład potrzebne, żeby się dowiedzieć, ale to jest dociekanie informacji, a nie nieumyślne scrollowanie i szukanie powietrza w tym internecie.
No tak, liczymy, że coś tam znajdziemy, co może zmieni nasze życie.
No oczywiście, no czasami się tak zdarza. Ja przykładowo tak niejednokrotnie szukając gdzieś tam, wiadomo. Bo to tak, takie rzeczy się zdarzają, takie rzeczy się robi. Ale znajduję różnego rodzaju, na przykład giełdy z ptakami, na które bardzo, bardzo często jeżdżę, no bo jestem też i hodowcą ptaków, prawda? Dlatego między innymi wybieram się do na największą giełdę ptaków chyba na świecie, do Modeny końcem listopada. Pani takie oczy zrobiła.
Tak, bo to jest coś niesamowitego i w ogóle to jest, zaplanowałam sobie, że za chwilę będziemy rozmawiać o wystawie kanarków i ptaków egzotycznych w Rzeszowie.
Której jesteśmy patronem.
Rada Młodzieży Rzeszowa objęła patronatem wystawę kanarków i ptaków egzotycznych, dodam raz jeszcze. To za chwilę do tego wrócimy, bo chciałabym jeszcze wrócić do warsztatów. Popatrz, dokąd dotarliśmy, nie? Pięknie nam płynie ta rozmowa. Wróćmy jeszcze do warsztatów z psychologiem Siła Umysłu. Czy uczniowie będą mogli zapisywać się na te warsztaty? Jak to wygląda od tej strony takiej organizacyjnej?
Strona organizacyjna wygląda to w ten sposób, że my na takie imprezy, na takie wydarzenia wysyłamy maile do sekretariatów szkół średnich. Wysyłamy je za pośrednictwem naszej skrzynki pocztowej. Te maile docierają, ale docierają do sekretariatu, bardzo często do nauczycieli, do uczniów, czasami nie docierają gdzieś tam dalej, głębiej w struktury szkoły, ale te szkoły, które znajdą tego maila, dadzą go samorządowi i później samorząd zgromadza, albo opiekunowi samorządu i później ten opiekun albo ten samorząd zgromadza chętnych ludzi, którzy chcą przyjść. No między innymi tak działały nasze drugie warsztaty samoobrony. Zostały wysłane informacje o tym i później dostaliśmy odzew odnośnie ilości uczestników. Tak samo działa to z kongresami. My wysyłamy ankietę za pośrednictwem sekretariatu, idzie to później dalej do społeczności szkolnej.
Mówimy o kongresie samorządów uczniowskich, o czym mam nadzieję także jeszcze zdążymy porozmawiać. Czyli tak, te warsztaty z psychologiem to będą otwarte, tak? Dla uczniów rzeszowskich szkół.
Tak, dla uczniów rzeszowskich szkół, dokładnie.
2 grudnia, informacje pewnie na waszym Facebooku też się znajdą.
Jak najbardziej znajdą się.
To teraz chwila muzyki i za moment wracamy i będziemy rozmawiać o kanarkach i ptakach egzotycznych.
Świat młodych.
Przewodniczący Rady Młodzieży Rzeszowa, Hubert Cierpich w naszym studiu, który jak się okazuje jest także hodowcą kanarków.
Tak.
Czy możesz nam powiedzieć, ile kanarków u ciebie teraz mieszka? Albo ty u nich, nie wiem.
Około 70 sztuk mieszka u mnie tego, jakby można nazwać ptactwa kolorowego, prawda? Bo jest przekrój barwny od żółtych przez takie bardzo mocno brązowe wpadające w szarość, aż po takie stricte czarno-żółte.
A ty najbardziej, nie wiem, czy to dobre pytanie, które najbardziej lubisz?
Ja najbardziej lubię kanarki kędzierzawe, to jest kanarków postularnych, takich innego pokroju niż te zwykłe, jak takich, które my sobie wyobrażamy jako kanarek.
A zaczynałeś od ilu kanarków? Od jednego pierwszego?
Tak, zaczynałem od jednego pierwszego, tak. To był taki właśnie zielono-żółty z taką koronką dookoła głowy.
Pamiętasz, jak miał na imię? Chyba, że nie dajesz imion kanarkom.
Nie, nie daję imion.
Żadnemu nie dałeś?
Żadnemu.
70 imion? To byłoby trudno.
Ciężko by było można spamiętać, prawda?
No chyba by się nie dało. No,
bardzo ciężko by było.
I słuchaj, i w związku z tą twoją pasją Rada Młodzieży Rzeszowa objęła patronatem wystawę kanarków i ptaków egzotycznych w Rzeszowie?
Tak. Między innymi dlatego, ponieważ w Stowarzyszeniu Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych jest wielu pasjonatów tego, że tej dziedziny hodowli, bo wiadomo, tych hodowli ptaków jest bardzo wiele i bardzo różnych. Od naprawdę zaczynających się od drobnych, tak jak teraz ja, hodowla kanarków i ptaków egzotycznych, ale również hodowane są, wiadomo, nie na skalę taką stricte przemysłową, ale są hodowane kury, kaczki, gęsi w różnych kolorach, w różnych rasach. Jakby ktoś się w to zagłębił, może być naprawdę pod wielkim szokiem, jak zobaczy na przykład gęś hołmogorę albo przykładowo kanarka padwańskiego, ale można to o tym wspomnieć, że mistrz Europy w hodowli kanarków padewskich właśnie jest Dariusz Palenta, jest Polakiem mieszkającym w Niemczech. Dlatego właśnie to jest takie, że jest dużo różnych pasjonatów. Ale co jest ważne, dlaczego pasja jest taka ważna? Można się pasjonować kanarkami, nie, innymi zwierzętami, piłką nożną, gitarą, muzyką. Ale pasja od czego nas leczy? Pasja nas leczy od jakichś zaburzeń psychicznych, bo jeśli my się czymś pasjonujemy, czymś się zajmujemy, to my umiemy odpocząć, my się odcinamy, my idziemy w swoją pasję i tam działamy. Dlatego zainteresować kogoś czyjąś pasją, zainteresować właśnie nawet i choć tą wystawą kanarków ptaków egzotycznych, gdzie można przyjść zobaczyć, jaki przekrój barw chociaż będzie na tej wystawie. gdzie teraz wystawa będzie się odbywała w niedzielę i w poniedziałek, 10-11 listopada, w Szkole Podstawowej nr 31 od godziny 9 do godziny 16. Będziemy mogli oglądać ten przekrój kolorów, jaki możemy zobaczyć nie tylko przy kanarkach, ale tak samo przy, również przy drobnej egzotyce, na przykład przy amadynach czy papuzikach oraz papugach, które też tam będą.
Coś niezwykle kolorowego i radosnego tak naprawdę.
Tak, oczywiście, bo każdy sukces hodowlany, nawet i poprzez ten medal, czy poprzez tą statuetkę, który hodowca dostanie za wygraną kolekcję, bo kolekcje składają się z 4 sztuk ptaka podobnego koloru i podobnej punktacji, dostanie puchar za tą kolekcję i tak dalej, to jest jego praca, to jest zdobycie jego ptaków, wyhodowanie ich u siebie w warunkach. Przeżycie tego ptaka przez okres pierzenia. Pierwszy okres pierzenia to jest najbardziej wyczerpujący okres dla takich młodych kanarków.
Czy ja dobrze rozumiem, że też przez takie inicjatywy chcecie zachęcić młodych ludzi do tego, żeby pasję znaleźli dla siebie jakąś?
Tak, oczywiście.
Żeby mieli odskocznię na przykład od nauki albo od trudnych sytuacji w życiu?
Oczywiście. Pasje są fundamentem tego, abyśmy my później byli zdrowsi. Jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy o tańcu. Można powiedzieć śmiało, że taniec jest pasją. Tak samo jak robienie zdjęć.
Albo robienie na drutach.
Czy fotografia, czy robienie na drutach. Wiadomo, to jest umiejętność odpoczywania. Zajmujemy się czymś, coś robimy, a nie pozostaje po nas tylko i wyłącznie palec maźnięty na telefonie. Tylko coś próbujemy działać, prawda? Coś po nas zostanie, nawet przy tej pasji, którą mamy.
I dlatego jedziesz do Modeny?
Dlatego jadę do Modeny, żeby rozwinąć to, co już mam. Największą giełdą ptaków na świecie jest Modena. To jest koniec, ostatni tydzień listopada, ale ogólnie w naszym kraju też jest wystawa. Ogólnopolska wystawa kanarków ptaków egzotycznych. 29-30 grudnia i 29 i 30 listopada oraz 1 grudnia w Gliwicach, OMP tak zwane. Dlatego też jadę do tej Modeny, żeby też coś przywieźć nowego. Nasz sektor hodowlany w kraju jest trochę średnio rozwinięty. Jak rozmawiałem kiedyś z taką panią, która hoduje jamniki szorstkowłose, właśnie mówiła, że musi pojechać za granicę, żeby przywieźć nowy materiał hodowlany, no bo musi zostać on przywieziony, żeby można było prowadzić hodowlę zwierząt jakichkolwiek niespokrewioną bliskogenowo, bo proces hodowlany to jest naprawdę bardzo trudny i bardzo ciężki proces, w którym my musimy brać pod uwagę, jakie geny ma ptak, żeby nie łączyć bliskiego pokrewieństwa, żeby te ptaki później wychodziły zdrowe, a nie takie, które by mogły później mieć jakieś utrudnienia w kolejnych etapach życia.
Nie przypuszczałam, że ta rozmowa doprowadzi nas do opowieści o hodowlach wszelakich i to jest właśnie pasjonujące w tej pracy. Do rozmowy z Hubertem jeszcze wrócimy.
Świat młodych.
Rada Młodzieży Rzeszowa przygotowuje kongres samorządów uczniowskich już po raz...
Czwarty.
I to odbędzie się ten kongres w lutym, w połowie lutego 2025 roku. Jejku, niedługo 2025. Czy masz takie poczucie, że te kongresy są ważne i potrzebne?
Tak, oczywiście. Te kongresy są naprawdę... To jest jakby taka rzecz, dla której my jesteśmy. To jest udowodnienie i takie pokazanie, że my jako młodzież jesteśmy. Pierwszy kongres stworzył jakby te 4 lata temu nasz były przewodniczący Adrian Depa. I od tamtej pory właśnie organizujemy te kongresy samorządów uczniowskich. Na kongresach rozmawiamy przede wszystkim o sprawach rzeszowskich szkół. Dlatego też bardzo łatwo mi było opowiadać na konferencji organizowanej właśnie Podkarpacie Przeciw Depresji o tych problemach szkolnych, ponieważ ja wiedziałem, co tam się dzieje, bo ten kongres odbywaliśmy tak samo i w tym roku. Dlatego będzie jej kontynuacja w roku przyszłym. Rozmawiamy tam głównie o problemach rzeszowskich szkół, problemach ze sprzętem, o problemach zdrowotnych uczniów, takich właśnie jak problemy psychologiczne, o problemach również nauczycieli, bo między innymi właśnie taką konkluzją z ostatniego Kongresu Samorządów Uczniowskich było to, że podczas rozmowy z nauczycielami doszliśmy do wniosku, że młodzież, która przyszła w rocznikach popandemicznych ze szkół podstawowych, jest mniej aktywna. Że zatraciła się ta aktywność właśnie wśród młodzieży. I to jest właśnie konkluzja wyciągnięta z rozmowy z nauczycielami. Bo rozmowy z uczniami prowadziły najczęściej do tego, że my mamy za dużo materiału na sobie. Nauczyciele też o tym mówili. Ale również doprowadziło to do tego, że system zmianowy, jaki został wprowadzony w edukacji poprzez wchłożenie zmiany pierwszej i zmiany drugiej w szkołach, które mają dużą powierzchnię, które mają bardzo dużo uczniów, doprowadziliśmy do tego, że te zmiany są na jednym poziomie. czyli nie mamy lekcji tak, że zaczynamy o 7.10, a we wtorek mamy już na godzinę 12, tylko mamy najczęściej na 7.10 cały tydzień, a drugi semestr dopiero nam pokazuje, czy będziemy mieć na drugą zmianę, czy na pierwszą. Między innymi nasz sekretarz, dzisiaj rozmawiałem z nim na ten temat, właśnie był u niego w szkole, jest to bardzo mocno widoczne, gdzie zmieniliśmy właśnie ten system planowania lekcji i ma cały tydzień na godzinę 11, w jeden dzień w środę trafiło mu się, że ma na godzinę 9 i to jest tyle. Ma przybliżone te godziny tak, żeby móc wpaść w rutynę. Rutyna czasami jest zgubna, ale w systemie edukacji, w tym przystosowaniu się uczniów do nauki i do godzin lekcyjnych jest naprawdę bardzo potrzebna.
Tak, to chodzi też o takie fizjologiczne przygotowanie organizmu, prawda?
Oczywiście, bo jeśli my będziemy mieć na jeden dzień na 7.10, na drugi na dzień na 10, to i tak pójdziemy niewyspani.
Tak, to tak jak do pracy.
Oczywiście. Jak wstajemy o równej godzinie codziennie, tak jak ja codziennie wstaję o godzinie 6, żeby wyjść z moimi pieskami na pole, tak też codziennie się nauczymy, chodzi mi o na 9 czy na 10, to ja wiem, że muszę wstać rano.
Czyli tak, o takich sprawach rozmawiacie i to nie jest tak, że sobie porozmawiacie i nic się nie dzieje, tylko działacie.
Oczywiście, działamy dalej. Działamy dalej i my przekazujemy informacje do Wydziału Edukacji, bo tak samo tutaj jak w tytule naszej strony facebookowej, jesteśmy organem doradczym, samorządowym organem doradczym. Dlatego my też doradzamy Kuratorium Oświaty, Wydziałowi Edukacji, Wydziałom Urzędu Miasta i co nasze głosy gdzieś tam w szkołach przekazują nam. I my później przekazujemy to dalej. A co się dzieje z tym dalej? Najczęściej jest wcielane w życie, bo między innymi 5-złotowe bilety 60-minutowe w komunikacji miejskiej są staraniem naszego byłego sekretarza Przemysława Padrackiego, który w MPK o tym wnioskował i zostało to wdrożone. Oczywiście jak miasto to wdrażało, to nikt o tym nie powiedział, że to jest, wiadomo, wyszło to z Rady Młodzieży.
I dziękujemy młodzieży.
Ale przypominamy się, że to dzięki nam zostało wprowadzone, że możemy się w tych 5 złotych przesiąść na 15 autobusów w ciągu tych 60 minut.
Powiedz, czy to jest tak, że przychodzą sami młodzi ludzie reprezentujący samorządy uczniowskie, czy też opiekunowie, czyli nauczyciele przychodzą na kongres kongresy?
Na samorządów przychodzą i uczniowie, i nauczyciele.
Czy razem obradują, czy osobno?
To jest bardzo ważne, że obradują osobno. Na tematach związanych z Wydziałem Edukacji, z systemem edukacji, obradujemy osobno. Ponieważ jeśli my mówimy o problemach uczniów z nauczycielami, to uczniowie czują to takie patrzenie na siebie, że co ten mój uczeń powie. Czują taki jakby opór ze strony tych wyższych właśnie nauczycieli.
No nie czują się też swobodnie najzwyklej
tak,
na świecie. Jest to naturalne.
Prawda?
Chociażby nauczyciel był najwspanialszy na świecie,
to jednak ten opór jest, tak. Prawda? Ale dlatego na tych kongresach obradujemy osobno. Nauczyciele mają swój panel, a uczniowie mają swój panel. Oczywiście rozmawiamy o tym samym. Ale widzimy to z dwóch innych perspektyw. Dlatego jak mówimy o zdrowiu psychicznym uczniów, to my mówimy też o zdrowiu psychicznym nauczycieli. Bo jeśli mamy zdrowego nauczyciela, mamy zdrowego ucznia. Jak mamy chorego ucznia, a mamy zdrowego nauczyciela, to w jaki sposób mogą to przezwyciężyć te problemy psychiczne.
Czyli ważne, potrzebne kongresy. Powiedz, a jak z frekwencją samorządów uczniowskich?
Frekwencja jest bardzo duża. Naprawdę do wszystkich szkół, do których wysyłaliśmy, naprawdę zaproszenia. Bardzo często do listy musieliśmy dopisywać, bo niestety nie wszyscy nam dali odpowiedź, że będą, ale jest naprawdę to bardzo oblegane na salę, która jest około 120-osobowa w Centrum Młodzieży na osiedlu Baranówka na ulicy Osmackiego 51. Najczęściej nie ma wolnych miejsc i siedzimy jeszcze na schodach. Tak się dzieje wtedy, bo wiemy, że jest to potrzebne i wiemy, że naprawdę uczniowie potrzebują naprawdę się wygadać. Bo my jesteśmy ich przekaźnikiem między właśnie tym światem, gdzie są tymi beneficjentami właśnie, kiedy się uczą, a tym światem, gdzie my jesteśmy jako Rada Młodzieży i my możemy ich wspomóc w tej nauce i w jakiś sposób zmienić to, co się dzieje w rzeszowskich szkołach.
Czyli zmieniacie świat?
Powiedzmy, że tak.
Zdecydowanie. I to jest puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję i myślę, że niebawem znowu się spotkamy, żeby porozmawiać chociażby o Kongresie Samorządów Uczniowskich, a wcześniej pewnie jeszcze o tym, jak to było podczas warsztatów Siła Umysłu. Bardzo dziękuję. Hubert Cierpich, przewodniczący Rady Młodzieży Rzeszowa, gościł w naszym studiu.
Dziękuję ślicznie.
Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.